co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Taką największą ciekawostką tutaj jadowitą z terenu województwa jest rzęsorek rzeczek, czyli ssak. Jest to mały ssak owadożerny, podobny trochę do myszy. I to jest jedyny ssak w Polsce, który posiada gruczoły jadowe. No i to jest jedyny jadowity ssak w Polsce.
Nie tylko dziki stanowią dla nas zagrożenie. W lesie, na ogródkach działkowych, a nawet w parkach miejskich możemy natknąć się na szereg zwierząt, które mogą być dla nas niebezpieczne. Na co musimy uważać? Co zrobić, gdy na przykład ukąsi nas wąż lub szerszeń? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Tylko jedna żmija z pięciu występujących w Polsce gatunków węży stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W Polsce z roku na rok odnotowuje się coraz to większą liczbę ukąszeń żmii zygzakowatych. Ma to związek ze wzrostem ich populacji. Jest coraz cieplej, praktycznie nie ma zimy. Zwiększa się też ilość nieużytków rolnych i opuszczonych na wsi budynków. Jeszcze kilkanaście lat temu żmije występowały niemal wyłącznie w lasach i na łąkach. Dziś żmije zakładają swoje gniazda w ogrodach działkowych, przy domowych ogródkach czy nawet w parkach miejskich. Żmija nie ukąsi człowieka bez wyraźnej przyczyny. Jej atak jest konsekwencją zagrożenia, na przykład w przypadku nadepnięcia, o co niestety nie trudno w lesie czy na łące. Co oprócz żmij może budzić nasz niepokój? Czy dzikie zwierzęta w lubuskich lasach mogą być niebezpieczne? Na co powinniśmy uważać, przebywając w lesie? Odpowiedzi na to pytanie udzieli nam dr Marek Maciantowicz, leśnik i przyrodnik. Zapraszam.
Województwo lubuskie leży w takiej Polska zachodnia, tutaj leżymy w takim terenie Europy Środkowej, gdzie na naszym obszarze mamy do czynienia ze zwierzętami z różnych grup zasięgowych. Mamy i zwierzęta, które żyją na terenach podgórskich, od północy zalatują do nas chociażby ptaki związane z wybrzeżem morskim, także różne grupy zasięgowe tutaj się spotykają.
To tak jak ludzie, tak? Z różnych stron świata tutaj.
No dokładnie, tak samo jak trafiły tutaj różne ludzie z różnych stron Polski, tak samo zwierzęta docierają do nas z różnych okolic. Natomiast jeżeli chodzi o przybliżanie się zwierząt do człowieka, to obserwujemy takie zjawisko, które się nazywa synantropizacją, czyli przyzwyczajanie się dzikich zwierząt do obecności człowieka i właściwie życie w środowisku człowieka. Kurczą się naturalne siedliska tych gatunków poprzez rozwój dróg, rozwój, urbanizację terenów, rozbudowę osiedli. W związku z tym zwierzęta nie mają już przestrzeni dla siebie.
A może też mniejszą agresywność człowieka wobec zwierząt, tak?
Może nie tyle agresywność, co po prostu przyzwyczajają się do obecności człowieka. Chociaż jest coś takiego, co nazywamy dystansem ucieczki. Czyli pewne gatunki są, jak to się mówi, bardziej płochliwe, inne mniej. I z czasem obserwujemy, że pewne gatunki zaczynają zmniejszać ten dystans. Tak jest w przypadku żurawia. Ten ptak był kiedyś bardzo płochliwy i ten dystans ucieczki wynosił kilkaset metrów. Natomiast dzisiaj obserwujemy, że on się powoli oswoił, jednak przyzwyczaił się do obecności człowieka. I dystans ucieczki zaczyna się skracać. Dzisiaj już kilkadziesiąt metrów, czy nawet do 20-30 metrów można podejść żurawie i one tak gwałtownie nie uciekają. Natomiast pewne gatunki zupełnie zadomowiły się w naszych miastach. Jak kiedyś pamiętam, były filmy angielskie, przyrodnicze, które mówiły o tym, że lisy mieszkają w miastach i sobie normalnie przechodzą przez ulicę. U nas jeszcze do pewnego czasu tego nie było. Natomiast już od ładnych paru lat spotyka się dzikie gatunki również w miastach. Tutaj niedaleko radia buszują sobie wieczorami jeże, także są lisy na osiedlu, tam przy trasie, przy wyjeździe w kierunku zaboru Nowego Kisielina żyje borsuk, także te zwierzęta zaczynają już żyć wspólnie z człowiekiem. Po prostu taki jest ich sposób na życie. Dzięki temu osiągają pewne profity, bo jest to związane też z bazą pokarmową, więcej jedzenia, No, przez to pojawiają się też na śmietnikach czasami.
A z tych zwierząt takich bardziej rzadkich, które u nas występują, których należy się obawiać, mówiliśmy o wilkach, chociaż wilki są bardzo jeszcze płochliwe i nie mają takiego dużego zaufania do ludzi, uciekają po prostu na widok człowieka, chyba że w samochodzie państwo widzieli właśnie przebiegających przed maską samochodu wilki. Natomiast pojawiają się żmije. Jedna z naszych słuchaczek mówiła właśnie, że wybierała się w Bory Dolnośląskie i szukała surowicy, bo dowiedziała się, że są żmija, z dzieckiem się wybierała, szukała surowicy w niektórych szpitalach. Okazało się, w wielu szpitalach tej surowicy nie ma. Czy te żmije mogą być dla nas groźne?
Oczywiście żmija jest gadem jadowitym, natomiast trzeba pamiętać o pewnych zasadach przebywania w lesie czy w miejscach, gdzie występują żmije, i możemy praktycznie w 99% zapewnić sobie bezpieczeństwo.
A gdzie one występują właśnie?
No generalnie żmija występuje na terenie całego województwa, jednak są takie obszary, gdzie jest częstsza. No i właśnie Bory Dolnośląskie, tutaj okolice na południu od linii Szprotawa, Żary, Żagań, gdzie rozciąga się ten duży kompleks borów, które mają troszeczkę inną specyfikę. One są na siedliskach bardziej wilgotnych. Nie są to takie suche bory, jak na przykład Puszcza Notecka, czy lasy gdzieś tam na południe od Gorzowa, czy Puszcza Rzepińska. Natomiast tam mamy do czynienia z borami wilgotnymi, z wyższym poziomem wód gruntowych, duża ilość zabagnień różnego rodzaju, torfowisk, co bardzo odpowiada żmii. No i na terenie Borów Dolnośląskich ona jest częściej spotykana. Generalnie żmija jest bardzo ciekawym gatunkiem.
To jest duże okazy to są?
No, żmija dochodzi do 80 cm, także
spora.
Spora jest.
I co? I też można w czasie, kiedy ona w trawie się często chowa?
Żmija jest takim gatunkiem żyjącym powiedzmy w takich zróżnicowanych środowiskach, bo dosyć często można ją spotkać na torfowiskach, na terenach takich wilgotnych, ale również gdzieś na drogach leśnych, na wrzosowiskach, czyli na zupełnie odmiennych środowiskach. Jakieś sterty kamieni, czy rudery po starych budynkach też czasami przebywa w takich miejscach. Natomiast generalnie, jeżeli już dochodzi do ataku, to jest on na wysokości kostki. Żmija raczej nie ma takiej metody ataku jak kobra, że wysoko podnosi głowę. No i większość ukąszeń ma miejsce dosyć nisko, czyli gdzieś tak na wysokości kostki.
Przez ubranie może przegryźć?
Przez grube ubranie raczej nie. Tak samo jeżeli mamy buty za kostkę, to tym bardziej. No a już zupełnie bezpieczne są gumowce, które w przypadku grzybobrania chyba byłyby najlepszym obuwiem właśnie na tych terenach, gdzie występują żmije. Wysoki but po prostu chroni przed ukąszeniem.
A dlaczego ona atakuje?
Żmija nigdy sama nie atakuje, tak samo jak większość jadowitych zwierząt. Atak jest formą ich obrony. One dopiero atakują, kiedy są naprawdę przyparte do muru i kiedy nie mają innego wyjścia. Zwierzę nie ma zupełnie jakby nie ma potrzeby atakowania, bo człowiek nie jest jej naturalną ofiarą. Jej ofiarą są małe gryzonie, jakieś owady, małe płazy. Także to jest jej baza pokarmowa. Natomiast ona atakuje tylko i wyłącznie kiedy się broni. Czyli jeżeli na przykład nadepniemy na żmiję, bywają przypadki, że one się wygrzewają na jakimś pieńku, można usiąść na żmiję. No i wtedy ukąszenie następuje też w nieciekawe miejsca. Natomiast generalnie zawsze jest tak, że żmija atakuje tylko w przypadku, kiedy jest naprawdę przyparta do muru. Można zupełnie spokojnie obserwować ją, jeżeli z pewnego dystansu sobie staniemy i zupełnie spokojnie, nie niepokojąc jej, możemy obserwować jej zachowanie i wycofując się możemy.
Ona nas widzi czy czuje?
Ona nas widzi. Charakterystyczną cechą żmii jest pionowa źrenica. Po tym możemy poznać, bo generalnie żmii jest, klasyczne ubarwienie żmii to takie ciemnostalowe z takim charakterystycznym czarnym zygzakiem, nazywanym też wstęgą kainową. Natomiast zdarzają się okazy melanistyczne, czyli ubarwione zupełnie czarno. I te czarne żmije no, mogą być podobne do małych zaskrońców. Chociaż zaskrońce mają oczywiście żółte plamy z tyłu głowy, stąd nazwa, za skronią mają te żółte plamki. Natomiast no, czarne odmiany żmii możemy poznać po tym właśnie pionowym oku, pionowej źrenicy.
Popatrzeć w oczy żmii, tak?
No, można spojrzeć.
Co zrobić w sytuacji? Czy to jest dla nas, dla człowieka bardzo groźne takie ukąszenie?
Mam tutaj statystyki. Były robione w Bieszczadach, gdzie w sumie tych żmii jest najwięcej i tam jest dopiero zagłębie i naprawdę duże zagrożenie. Taki herpetolog, pan Schindler, robił badania w ciągu 20 lat, między 57 a 77, kiedy tych żmij było też sporo. I odnotowano w ciągu tych 20 lat 88 przypadków pokąsań i tylko jeden przypadek śmiertelny. Także no, można powiedzieć, że było szczęście, że po prostu nie było więcej tych ofiar śmiertelnych, bo na przykład dane ze Szwecji pokazują, że tam ilość ukąszeń jest o wiele większa, ponad 4700 i wypadków śmiertelnych 15. Także generalnie ten odsetek jest mały, można powiedzieć, że około 2%, ale trzeba pamiętać, że zawsze ten procent może na nas trafić.
A te wszystkie osoby, którym się nic nie stało po ukąszeniu, dostały surowicę, czy nie? Nie zawsze.
Oczywiście podanie surowicy jest indywidualną, jakby naszą indywidualną decyzją. Jeżeli człowiek pokąsany nie zwróci się do szpitala czy do lekarza, no to oczywiście bierze odpowiedzialność na siebie i sam ryzykuje. Natomiast najczęściej ludzie korzystają jednak z surowicy. Zasada jest taka, że ten jad jest, jeżeli chodzi o w ogóle węże jadowite na świecie, stosunkowo słaby. W związku z tym tych zejść śmiertelnych nie ma. Najczęściej zdarzają się właśnie u dzieci i u osób starszych. Natomiast u, no powiedzmy, zdrowego człowieka raczej to prawdopodobieństwo jest niewielkie, natomiast oczywiście zawsze jest. W związku z tym zasady są takie, żeby po ukąszeniu zahamować jakby rozprzestrzenianie się tego jadu w
ciele.
Czyli
przewiązać nad raną, tak?
Oczywiście, opaska uciskowa. No raczej dzisiaj się nie zaleca tej metody, która kiedyś była wskazywana, żeby rozciąć i wysysać. Raczej hamujemy rozprzestrzenianie się. Należy ograniczyć ruchy, ponieważ ruch mięśni też powoduje rozprzestrzenianie się tego jadu. No i z tą opaską uciskową, dzisiaj w dobie telefonów komórkowych to nie jest problem, żeby się skontaktować z pogotowiem czy no tak, z lekarzem. Kiedyś faktycznie w Bieszczadach był to problem, żeby dotrzeć. Zejść gdzieś do schroniska czy gdzieś do miejsca, gdzie punktu jakiegoś medycznego. No i dzisiaj też o wiele szybciej można przetransportować chorego. Większość ludzi dociera gdzieś samochodami czy jakimiś środkami transportu i w miarę szybko można wtedy podać tą surowicę. Wyczytałem, że zalecane jest w ciągu 20 do 24 godzin. Potem już jest coraz gorzej.
Ale co czujemy, jak się ukąszenie
no generalnie widać dwie kropeczki po zębach jadowych w odległości około 5-10 mm, czyli one są stosunkowo blisko, do centymetra, w zależności od wielkości żmii. No i następuje taki właśnie ból w miejscu ukąszenia, pojawia się obrzęk, no i różnego rodzaju objawy w zależności od tego, jakie mamy, powiedzmy, predyspozycje. Pojawia się ból głowy niekiedy, pojawiają się wymioty, jakieś kołatania serca. Także no generalnie takie, można powiedzieć, objawy niepokojące. Bywają przypadki też, że są ukąszenia niezauważone przez ludzi. Też zdarzają się, bo jeżeli na przykład idziemy gdzieś w jakimś gęstym, powiedzmy, terenie zarośniętym przez jeżyny czy przez krzewy, i coś nas ukuje w kostkę czy gdzieś w nogę, no przeważnie myślimy, że jakiś kolec od jeżyny, czy może jakaś roślina, czy jakieś, powiedzmy, nastąpiło otarcie. Natomiast po pewnym czasie, kiedy ten ból zaczyna być narastający, należy właśnie zobaczyć, czy nie ma takich dwóch otworów po zębach jadowych.
W około 50% przypadków ukąszeń żmij to tak zwane ukąszenie suche, w wyniku których jad nie wnika do organizmu człowieka. Wpływ ukąszenia żmij zygzakowatej uzależniony jest od wielu czynników, w tym m.in. od ilości wstrzykniętego jadu i masy ciała osoby poszkodowanej. Oprócz tego duży wpływ mają choroby towarzyszące, stres, osłabienie organizmu, a także ewentualna reakcja alergiczna na działanie jadu. Także nawet jak nic nam nie dolega po ukąszeniu, lepiej skontaktować się z lekarzem.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o niebezpieczeństwach czyhających na nas w lasach, ogrodach, parkach, a nawet przydomowych ogródkach.
W naszym województwie już zdarzały się te ukąszenia. Teraz ostatnio słyszał pan o czymś takim?
Ostatnio nie słyszałem, natomiast słyszałem, że żmije pojawiają się dosyć często i częściej niż były do tej pory obserwowane. Oczywiście żmija jest bardzo pożytecznym zwierzęciem i można powiedzieć, że spośród wszystkich tutaj naszych węży jest najbardziej pożyteczna dla człowieka.
Bo?
Ona po prostu poluje na gryzonie, szczególnie w tych takich ekosystemach polno-leśnych. No i chroni pola przed szkodnikami, także bardzo pozytywnie wpływa na ekosystem, redukuje liczbę tych rozmnażających się ponad miarę gryzoni, więc jest takim bardzo pozytywnym elementem ekosystemu. Wokół Zielonej Góry nie ma jakichś informacji o żmijach. Dosyć liczne są zaskrońce. Tutaj na terenie różnych glinianek, zbiorników wokół Zielonej Góry mamy do czynienia z zaskrońcami i tutaj chociażby na terenie ogrodów działkowych też występują w Dolinie Odry.
One żyją ze żmijami w symbiozie, czy...?
Generalnie troszeczkę odmienne środowiska, także... Prawie nigdy nie spotyka się w tych samych miejscach. Natomiast jest jeszcze beznoga jaszczurka, czyli padalec, który też przypomina troszeczkę węża, natomiast jest jaszczurką, która w wyniku tam rozwoju przed tysiącami lat utraciła odnóża.
I można padalec, ją też spotkać, tak?
Padalec dochodzi do pół metra, czyli 30-40 centymetrów i bardzo często brany jest za taką niedużą żmiję.
A jest groźny?
Nie, zupełnie jest niegroźny, nie ma żadnych gruczołów jadowych, nic z tych rzeczy i zupełnie spokojnie możemy
go obserwować,
przechodzić. Najczęściej spotykanym wężem jest zaskroniec, zaraz po nim jest jaszczurka, padalec, która przyjmuje czasami, ma taką barwę, jest odmiana nawet turkusowa, on ma taką brązowo-zieloną płowy taki, on wizualnie przypomina węża. No problemem z wężami jest to, że one dosyć szybko czasami uciekają w kępy traw, w jakieś krzewy.
I
więc
to szybko się potrafią przemieszczać.
Tak? Bardzo szybko i czasami widzimy tylko koniec ogona. I oczywiście, jeżeli mamy tereny podmokłe, jakieś doliny rzek, torfowiska czy łąki nadrzeczne, bardzo często właśnie tam będziemy spotykać węże.
Trzeba być po prostu ostrożnym.
No na terenie województwa występują tutaj u nas trzy gatunki. Właśnie żmija, zaskroniec i najrzadszy chyba gniewosz plamisty. No jednak w przypadku gniewosza jest to tak rzadki wąż, że on w kilku miejscach województwa tylko występuje. Z tym, że generalnie jego siedliskiem są takie suche łąki, polany śródleśne i opuszczone jakieś miejsca ruderalne, czyli takie po dawnych jakichś osadach.
Zasada jest jedna, jeżeli zauważymy, to trzeba z daleka ewentualnie obserwować, zdjęcie zrobić, ale nie ingerować, bo to może się źle skończyć.
Raczej nie próbować łapać, także zostawić w spokoju. Na pewno sobie taki wąż, jeżeli zobaczy, że jest człowiek w pobliżu, najczęściej ucieka.
A z tych zagrożeń, które pojawiają się w naszym regionie, to co?
No właśnie mówiliśmy o żmijach i ja sobie nie przypominam żadnego przypadku śmiertelnego tutaj na terenie chociażby zachodniej Polski. Natomiast był przypadek śmiertelny ukąszenia przez szerszenie. I to dwie osoby zmarły. I proszę Państwa, o wiele niebezpieczniejsze właśnie są te błąkówki żądlące, czyli pszczoła, osa i szerszeń. W przypadku szerszenia, jeżeli na przykład spadnie do gardła, czy gdzieś zostaną pokąsane okolice ust, języka, no to dochodzi do opuchnięcia i uduszenia się po prostu. I tak miało to miejsce właśnie niedaleko Zielonej Góry, tam w okolicach Letnicy bodajże. W lesie była taka osada i właśnie tam, pamiętam, nie tak dawno, parę lat temu, doszło właśnie do śmiertelnego przypadku pokąsania przez szerszenie.
One atakują też broniąc się?
No generalnie szerszeń, takie przypadki pokąsania są w przypadku niszczenia gniazd. Tak samo jeżeli mamy osy, szerszenie, to najczęściej do ataków dochodzi, kiedy niszczymy im gniazda.
Czyli z winy człowieka, tak jakby ten atak.
No najczęściej z własnej winy. Oczywiście one bytują, bo budują sobie takie, z takiej jakby papierowej substancji, kuliste gniazda. No i chcąc wykurzyć...
To wtedy wydajemy im wojnę.
Wydajemy im wojnę. Oczywiście zwierzę się broni. W przypadku szerszenia, no nie wiem, chyba najsensowniej jest wezwać straż pożarną. No,
poradzą sobie. To ukąszenie też jest groźne, tak?
Ukąszenie, ukąszenie szerszenia, jak już była mowa, na terenie tutaj naszego województwa są ukąszenia szerszeni są groźniejsze niż żmij, przynajmniej w skutkach. Bo były już wypadki śmiertelne. Natomiast zasada jest taka, że różna jest kwasowość jadu. W przypadku pszczół ten jad jest bardziej kwaśny, ma odczyn bardziej kwaśny, natomiast osy mają odczyn bardziej zasadowy. W związku z tym takie domowe metody łagodzenia bólu, to w przypadku ukąszeń pszczół to są jakieś środki zasadowe, czyli jakaś soda
oczyszczona.
Soda oczyszczona na przykład. No oczywiście to są doraźne, szybkie metody. Na przykład, a w przypadku os to jest zakwaszenie, czyli ocet
albo kiszone ogórki.
Cytryna. Najlepsza cytryna. Lub ocet. To, co mamy pod rękę, żeby szybko, jakby
łagodzić,
w miarę szybko spróbować neutralizować.
Pszczoły i osy do jakiego czasu przejawiają tą aktywność, szerszenie?
No generalnie tak, jakie widzimy w przyrodzie. Potem oczywiście zimą ich aktywność spada. Natomiast największy problem jest, kiedy one są w pełni sezonu, latem. Czerwiec, lipiec, sierpień to są te miesiące, kiedy jest powiedzmy największe zagrożenie i wtedy też osy powiedzmy rozmnażają się na bieżąco, no i wtedy niszcząc te gniazda, no jakby sami wystawiamy się na działanie tych.
Możemy jeszcze coś jadowitego spotkać w lesie?
No generalnie zwierzęta wydzielają bardzo dziwne substancje, w tym między innymi jadowe. I mamy tutaj na terenie województwa też dosyć sporo różnego rodzaju zwierzątek, które wydzielają jad, ale nie są już groźne dla człowieka. Ich poziom, powiedzmy, jadowitości zostaje gdzieś tam nisko, daleko, daleko za żmiją czy szerszeniem. Natomiast też wydzielają jad tylko w tych swoich mikroświatach. Taką największą ciekawostką tutaj jadowitą z terenu województwa jest rzęsorek rzeczek, czyli ssak.
Rzęsorek rzeczek, tak się nazywa.
Nazywa się rzęsorek rzeczek. Jest to mały ssak, owadożerny, podobny trochę do myszy, ale oczywiście myszy są gryzoniami, a tutaj mamy gatunek owadożerny o zupełnie innym uzębieniu. I to jest jedyny ssak w Polsce, który posiada gruczoły jadowe, ale nie ma przewodów w zębach, tylko po prostu w okolicach dziąseł mają ujście i kiedy tam ten mały taki...
Wielkości myszy, tak?
Wielkości myszy, około 10 cm. To jest bardzo ciekawe zwierzątko, 10-centymetrowe, czarno-barwione, z białym brzuchem. Penetruje głównie strumienie i takie okolice podmokłe. Bardzo taki no, można powiedzieć, samotnik, nie lubi towarzystwa, odgania innych konkurentów. Z samicą spotyka się tylko w okresie godów, więc też te terytoria są dosyć duże. Jako ciekawostka, dobrze pływa i na ogonie ma takie rzęski, skąd może i nazwa rzęsorek, które pomagają mu pływać. Układają się w kształt takiego kila, płetwy i te włosy na ogonie pomagają mu pływać. No i to jest jedyny jadowity ssak w Polsce.
A z tych innych?
Z innych zwierząt jadowitych, no to mamy jeszcze, znaczy jadowitych, tych, które posiadają jad. To są przynajmniej dwa gatunki płazów, mianowicie ropucha szara i kumak nizinny. To są...
Ropucha szara jest też groźna dla człowieka?
Ropucha szara nie jest groźna dla człowieka, ale ma gruczoły jadowe. Ona na z tyłu głowy, jeżeli państwo będziecie widzieć, obserwować kiedyś ropuchę, z tyłu głowy ma takie zgrubienia, no, takie półksiężycowate, rogalowate troszeczkę. I te zgrubienia nazywają się parotydy. I właśnie w tych parotydach no, powstaje taka właśnie substancja, no nie tyle jadowita, co odstraszająca. Dzięki temu ropuchy nie mają wielu amatorów, ponieważ właśnie wydzielając tą substancję jadowitą, odstraszają potencjalnych wrogów. Byłem kiedyś w Ameryce Południowej i miałem kontakt z nietoperzem wampirem, czyli tym słynnym...
Znaczy kontakt bezpośredni taki?
Bezpośredni, bo wisiał sobie w łazience, a potem w sypialni. Więc noc spędziłem też pod prześcieradłem, no bo zawsze istnieje niebezpieczeństwo. One przenoszą różnego rodzaju zarazki, chociażby gruźlicę czy wściekliznę. W związku z tym, no i zresztą bardzo chętnie...
A dużo się różnią wyglądem te wampiry od normalnych nietoperzy?
Nie, to klasyczne nietoperze. One mają takie ciemno-szare futro, z tym, że ich cechą charakterystyczną jest to, że chodzą po ziemi. Także jak zobaczyłem już w tym, bo to była taka, takie powiedzmy farma, gdzie można było dokonywać obserwacji przyrodniczych. Bardzo dużo ptaków było tam wokół tej farmy. I jak zobaczyłem lądujące nietoperze na podłogę i biegające, no to już wiedziałem, że to są wampiry.
Albo gremlinsy.
Także nieciekawie ta noc wyglądała.
Także ostrzegamy, jak państwo, to broń Boże, nie przywoźcie państwo takich zwierzątek do nas, bo to się, podejrzewam, też mogą zaaklimatyzować przy tych...
A raczej w naszym klimacie by chyba nie dały rady.
No co, dziękuję bardzo. Okazało się, że te lasy nasze zawierają bardzo duże tajemnice i bardzo, no niektóre z nich są trochę niebezpieczne.
No można powiedzieć, że tętni tam jakieś jadowite życie, ale generalnie jakoś żyjemy i jakoś funkcjonujemy w tym środowisku i zachowując jakieś tam podstawowe zasady bezpieczeństwa, wiedząc, że gdzieś w okolicy są żmije, zakładać należy te wyższe buty i po prostu z większą uwagą chodzić po tych lasach.
Świat ludzi jest o wiele bardziej niebezpieczny.
No dokładnie.
Dziękuję bardzo. Moim gościem, przypomnę, był pan Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, przyrodnik, leśnik.